świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa ponownie. Tomasz Goska program realizuje, a razem ze mną w studiu ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I dzisiaj będziemy mówić po raz kolejny o etapach, dzięki którym dokonuje się przebaczenie doznanych krzywd. Przypominamy również, że mogą się Państwo włączyć w naszą rozmowę, pisząc na numer skrzynki SMS 509-056-590. Numer komunikatora gadu-gadu 308-6701 i numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Zaczynamy od piosenki Kasi Kowalskiej.
Świat ludzkich uczuć.
w tej piosence padły słowa już nie trwonię moich dni na żal. Ten żal się pojawia w związku z doznaną krzywdą niejednokrotnie i on czasami, między innymi ten żal, nie pozwala do końca wybaczyć. My od kilku audycji zajmujemy się tematem przebaczenia, podpowiadamy również Państwu, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście wybaczyć doznane krzywdy. Czasami w życiu bywa tak, że jest nam to zrobić trudno i warto się przyjrzeć, czy rzeczywiście te wszystkie warunki, które pozwalają wybaczyć, spełniamy, gdzieś zamykamy pewne sprawy. Mówimy od kilku audycji o etapach, które trzeba pokonać właśnie w drodze do przebaczenia. Przypomnijmy, bo dzisiaj będziemy mówić o piątym etapie, o akceptowaniu gniewu i tym tematem dzisiaj się zajmiemy, ale powróćmy do tych wcześniejszych etapów.
Może ktoś, kto nas nie słucha, albo nie słuchał wcześniej, może to jest bliższe prawdy. Albo też, żeby przypomnieć to, o czym już mówiliśmy sobie wcześniej. Taka pierwsza myśl, przebaczenie jest procesem. Że to zjawisko ludzkie i duchowe, jest to dzieło i Boga, i człowieka, dokonuje się w nas w czasie i trudno mówić o takich decyzjach jednorazowych odnośnie przebaczenia. Na razie akcentujemy cały czas człowieka, antropologię, jego uczucia, przeżycia, doświadczenia i co człowiek może zrobić ze zranieniem, z krzywdą, której doznał. Co jest w jego mocy, co on może zrobić, co może potrafić, bo często nam się wydaje, że my nie potrafimy nic zrobić, albo nie jesteśmy w stanie, albo nie umiemy, nie wiemy i nie jesteśmy tego świadomi. I stąd uciekamy na przykład od razu do modlitwy, do Pana Boga. Panie Boże, ratuj i pomóż. Bóg pomoże, ale pod warunkiem, że człowiek też jest otwarty na pracę i na współpracę z Nim, z łaską, a to, co może po ludzku uczynić, niech to czyni. Tylko tu trzeba właśnie wiedzy. Mówiliśmy sobie, że kiedy człowiek doświadcza zranienia, krzywdy, kiedy jest w jakiś sposób odrzucony, poraniony, to ten pierwszy akcent, czy pierwszy aspekt przebaczenia jest ważny. Podjęcie decyzji, nie będę się mścił, nie będę na zło złem reagował, bo wtedy mamy podwójne zło, które będzie niszczyć dwie strony. Ale też podejmuję decyzję, nie pozwolę sobie, by dalej ktoś mnie obrażał. A więc uczy się stawiać granice. Może kiedyś będziemy o tym mówić, co to znaczy mieć granice, bo są ludzie, którzy nie mają granic i są ludzie, którzy mają tak szczelne granice, że są zamknięci, oni się izolują. A więc człowiek, mówiąc tak trochę obrazowo, to taki powinien być dom, który ma drzwi i okna i to ja decyduję o tym, kto ma wejść do mego domu, a kto ma wyjść. I tutaj wtedy mówimy o zdrowych granicach. Natomiast są osoby, które niestety albo nie mają granic, albo są zamknięci zupełnie i to powoduje często problem w ich życiu bardzo poważny, bo też nie umieją budować relacji międzyludzkich, to im przeszkadza. Nie pozwalam sobie, by ktoś mnie obrażał. Jeśli ktoś mnie obrażał, wyzywał, poniżał, wykorzystywał, to mówię stop takim decyzjom. Ja się z tym nie zgadzam. Ale nie pozwolę sobie również na to, żeby się mścić, żeby dokonywać kolejnego zła. To jest pierwszy moment bardzo ważny. Decyzja może być bardzo trudna. Ona nie jest taka prosta. Mieć też tego świadomość. My często reagujemy niestety w emocjach, w uczuciach, często bardzo silnych i wtedy nawet mimo dobrej woli ulegamy temu, co nam się narzuca od strony emocji. Nawet może wiemy intelektualnie, rozumowo, że tak nie powinno być, ale bywa, że to jest po prostu silniejsze. I stąd też problem uczuć, bo w całym przebaczeniu one pełnią ważną rolę, bo jeśli człowiek walczy z uczuciami, tłumi je w sobie, zamyka, blokuje, to one będą jego wrogiem. A wiadomo w praktyce, że kto walczy ze swoimi uczuciami, ten przegra. Druga jakby skrajność, kto poddaje się uczuciom, czyli nad nimi nie panuje, nie kieruje nimi, to wówczas one są jego panem. Właściwa postawa to jest kierowanie świadome tym, co czuję, przeżywam. Ale żeby tak było, to ja muszę dowiedzieć, co czuję, przeżywam i tak dalej. Drugi etap w przebaczeniu, czy drugi aspekt, może tak, bo to jest proces bardzo złożony. Może to jest lepsze słowo aspekt niż etap. Mm-hmm. Może się wydawać człowiekowi chwilami, jak ktoś nas słucha, słuchaczy, że jeden etap załatwię, później drugi, no później tak. Trzeci i tak dalej. To są bardziej może aspekty przebaczenia jako procesu. To nazwać prawdę o moim zranieniu, w prawdzie stanąć, co mnie naprawdę boli, sobie uświadomić skalę zranienia, głębię krzywdy mi doznanej. jest to ważne, bo my często bronimy się przed prawdą o sobie, że ktoś nas naprawdę bardzo mocno skrzywdził. Wypieramy prawdę o tym, że to nas boli. Tłumimy w sobie. Z różnych powodów. To są często, mówimy tak dość ogólnie, mechanizmy obronne, które nam uniemożliwiają w prawdzie stanąć. I tutaj bardzo często tym motywem, który przeszkadza nam nazwać skalę zranienia, jest wstyd. Głęboki wstyd, upokorzenie, albo lęk przed odrzuceniem, albo jakieś może fałszywe poczucie winy. To bywa różnie z tym. Niemniej jednak tłumiony wstyd przybiera różne maski. Też o tym sobie mówiliśmy, że to może być gniew na przykład, moralny faryzeizm, rola ofiary, perfekcjonizm, wybuchowość. To bywa różnie. Trzeci aspekt. Jeśli umiem nazwać moje zranienie, moją krzywdę, co mnie boli, jak ja to przeżywam, to wówczas zachęcam, żeby tym się dzielić, żeby o tym mówić z kimś zaufanym, kimś kompetentnym, kto może mnie wysłuchać i zrozumieć. Mówienie o tym, co czuję, przeżywam, powoduje, że to, co jest we mnie, traci moc nade mną, bo to wychodzi ze mnie, kiedy mówię, kiedy się dzielę, i wówczas łatwiej jest mi do tego nabrać dystansu, pewnej równowagi wewnętrznej, ale też i obiektywnego myślenia, bo weryfikacja tego, co czuję, przeżywam z osobą, która słucha, powoduje, że to obiektywizuje. Wiadomo, że to, co przeżywam, jest zawsze subiektywne. Czwarty etap, o którym mówiliśmy sobie ostatnio, to problem jakiej natury? Nazwać straty, które już umiem, znaczy tak, umiem nazwać zranienie, umiem nazwać siłę tego zranienia, czy skalę, głębię, umiem tym się podzielić, otwieram się. Po co? Po to, bo teraz z tym się rozstać, żeby nie żyć stratą. Żeby nie żyć tym, że to mnie bardzo boli. Ponazywać, przeżyć jak najbardziej, ale żeby z tym się rozstać. Dużo osób żyje stratami na przestrzeni lat i to ich bardzo mocno niszczy. Zaakceptować prawdę, taka jaka była o przeszłości, pokochać swoją historię, odnaleźć pozytywne strony wydarzeń bolesnych. Nie jest to oczywiście proste, jest to często żmudna praca i dla wielu osób to może być wręcz zaskoczenie, albo się rodzi w sercu gniew. Co się tutaj w ogóle mówi? Jeżeli mnie skrzywdzono, ma jeszcze w tym coś pozytywnego odnaleźć? No właśnie. A właśnie, że tak. Bo każde wydarzenie ma i tę negatywną, i tę pozytywną stronę. Wydarzenie bolesne. A nawet mogę nadać wydarzeniu pozytywną stronę, które może być bardzo trudne. Więc to jest też taka ważna sprawa. Tutaj często człowiek, który jest ofiarą, który był bardzo niszczony, poniżany, raniony, deptany, na przykład żona alkoholika, w rodzinach dysfunkcyjnych, dzieci bardzo często biorą wszystko na siebie, to takie typy osób, które pełnią rolę ofiary, mają taki mechanizm, ogólnie to określę, to jest im bardzo ciężko się rozstać z tymi stratami. Te osoby patrzą często bardzo negatywnie na swoje życie. Wystarczy chwilami jedna nieuwaga, jeden błąd, porażka i potrafią wszystko przekreślić. Całe swoje życie i całą swoją osobę. Tam mówiliśmy sobie tak trochę, co to znaczy być zranionym, a zostać zranionym. Popełnić grzech, a być grzechem. Na przykład, żeby to rozróżnić i się nie utożsamiać z krzywdą, zranieniem czy błędem, czy grzechem. Dzisiaj powiemy sobie o gniewie. To może niektórych z Państwa zaskoczyć. Dlaczego gniew? Zaakceptować swój gniew i chęć zemsty. Dlaczego zaakceptować gniew? Co to jest w ogóle gniew? Jak my go rozumiemy?
Bo my mamy często z nim problemy.
Tak, i właśnie w przebaczeniu niestety jednym z takich ważnych elementów jest umiejętność przyjęcia gniewu. My sobie często nie radzimy z pokierowaniem gniewem. Zresztą mamy do gniewu nastawienie bardzo negatywne, co jest błędem. To jest nasz, powiedzmy, brat, przyjaciel, gniew. Mhm. Patrzeć na gniew, na uczucia pozytywnie. Nie ma uczuć dobrych, złych. To są jakieś, jest to ogromne bogactwo człowieka, uczucia. Ale niestety mogą nam namieszać w życiu bardzo mocno, jak nie umiemy z nich zrobić pożytku. Mówimy, że są uczucia przykre czy przyjemne, a teraz gniew. Wiele osób, gdyby tak zapytać, z czym ci się kojarzy gniew, to prawdopodobnie byłaby odpowiedź mniej więcej taka: z przemocą, z jakąś krzywdą, z cierpieniem. Stąd też w konsekwencji powstaje u wielu osób taki opór przed doznaniem tego uczucia. Ja nie pozwalam sobie, żeby czuć gniew, czuć agresję, czuć złość, wściekłość, bunt, nie wiem, nienawiść, niechęć, wstręt. To są tylko ludzkie uczucia, nic więcej. To nie jest nic strasznego, ani nic złego. A skąd w nas na przykład jest takie myślenie, że to są potworne rzeczy, trzeba je wyeliminować, stłumić, nie czuć, w ogóle już nie okazywać, ani o tym nie mówić, bo ktoś o nas na pewno źle pomyśli. Skąd to jest? Czy to komunikaty, które otrzymaliśmy z domu? Czy to może, nie wiem, powszechne zjawisko utarte gdzieś tam między nami? Czy to kwestia naszych, wiesz, może kazań? Jak ukazujemy zjawisko gniewu? Mogę też tak powiedzieć ogólnie, czy uderzyć się w piersi, że my też mamy jako duchowni problem czy trudności w dopatrzeniu się w gniewie czy w chęci zemsty bardzo zdrowej rzeczywistości psychologicznej, ludzkiej. Że ktoś, kto jest raniony, uderzony, zniszczony, wykorzystany, to naturalnie w nim się rodzi gniew. Człowiek zdrowy będzie czuł gniew. Ale jeśli ktoś na przykład doświadczy zranienia i się uśmiecha i mówi, że nie ma problemu, i on jest wolny od gniewu, jego nic nie rusza, to jest podejrzane w tym momencie, bo to jest takie nieludzkie.
Mhm.
Więc ta reakcja człowieka, która się rodzi w nim, chęć zemsty czy gniew, jest czymś naturalnym i bardzo zdrowym. I teraz, jeżeli myślimy o tym inaczej, to w imię takiej wynaturzonej koncepcji miłości bywa, że wiele osób, w tym też duchownych, uważają, że należy stłumić wszelki odruch agresji. Miłować nieprzyjaciół, czyli mam nie okazywać gniewu, miłować męża czy żonę, szefa, który jest bardzo trudny, nadstawić drugi policzek, czyli mam stłumić w sobie ten gniew, złość, bunt, nie okazywać tego, nie mówić, co mi się nie podoba, swego zdania nie wyrażać. Oczywiście tutaj mówimy o odpowiedniej formie, kulturze języka i tak dalej, postaw i zachowań, które są właściwe, ale wiele osób na coś takiego sobie nie pozwoli, bo to przeczy miłości. Tak naprawdę takie myślenie o miłości jest wynaturzone. To nie jest prawdziwa miłość. Na przykład taka sprzeczka między księdzem a kapelanem grupy małżeństw. Ksiądz, który prowadzi konferencję dla par małżeńskich o komunikacji między ludźmi. I ta grupa małżeństw ma swojego kapelana. Starszy kapłan. To nie jest aluzja, że starsi kapłani są tacy. Taka po prostu była sytuacja. I ten młody kapłan, który miał tę konferencję, tłumaczy, jak życie we dwoje przynosi razem i radości, ale też i frustracje. I bywa, że nagromadzone frustracje w małżeństwie w wyniku małych starć, rozgoryczeń, sprzeczek, które wynikają często z niezrozumienia siebie nawzajem, powodują, że rodzi się w tej komunikacji ogromna bariera, przeszkoda w rozumieniu siebie. Często sprawy nagromadzone, drobne, niepowyjaśniane mogą urosnąć do rangi wielkich problemów. A potem wystarczy kropla oliwy i wszystko wybucha. I druga osoba jest zdziwiona, ale o co chodzi tak naprawdę? Skąd taka reakcja? Więc ten ksiądz radził małżonkom, żeby nie pozwalali tym drobnym złościom fermentować w sobie, ale by je wyrażali w sposób możliwie jak najbardziej konstruktywny. I według niego, tak mówił, nie gniew burzy miłość, lecz lęk przed otwarciem i obojętność. Dla mnie jest to genialna myśl. Nie gniew burzy miłość, lecz lęk przed otwarciem i obojętność. Umieć wyrażać gniew. Jak ktoś to potrafi, to chylę czoło, bo to jest bardzo trudne, a zarazem ważne. I w tym momencie ten młody kapłan zobaczył kapelana zrywającego się z krzesła, bardzo zirytowany, krzyczy do tego księdza: ojciec musi wiedzieć, że gniew jest jednym z siedmiu grzechów głównych. Wyszedł natychmiast, trzaskając drzwiami. Taka scena, która się, myślę, że nieraz pojawia w naszym życiu. Teraz jest wykład, konferencja, gdzie ksiądz mówi o gniewie jako czymś naturalnym i jakby jednym z aspektów miłości jest gniew. A bywa, że właśnie ten lęk, do tego powrócę, zamyka nas na otwarcie i rodzi obojętność. I teraz o co chodzi? Ten kapłan, który miał tę konferencję, nie posługiwał się definicją gniewu, która oznacza grzech. Absolutnie, to było niezrozumienie. Użył tego słowa gniew na określenie stanu wewnętrznej irytacji, spowodowany przez sprzeciw, zniewagę czy niesprawiedliwość. Natomiast tamten kapłan znowu gniew rozumiał jako nienawiść, jako uraz, jako stan, któremu się trzeba przeciwstawić, bo on niszczy człowieka i drugą osobę. czyli gniew jako decyzja, stan trwania w złości, w urazie. Czyli to będzie grzech. Z tego wynika, że czym innym jest uczucie gniewu, a czym innym jest grzech gniewu. To nie jest to samo. Często się zdarza, że kaznodzieje, mistrzowie życia duchowego, wewnętrznego, potrafią przeciwstawiać przebaczenie i gniew. Jak przebaczasz, to się nie gniewasz. Czy to jest prawdą? Czy można się gniewać i przebaczać? Oczywiście, że tak. Bo gniew jest uczuciem w tym momencie. Mówimy o gniewie jako o uczuciu. Masz prawo czuć gniew jako przeżycie, doświadczenie, a zarazem przebaczać. To się nie wyklucza. Przebaczam ci, chociaż mam ochotę cię zabić. A więc mówię, czuję w sobie do ciebie ogromny gniew, ogromną złość, bunt, ale wybaczam ci, bo cię kocham. Po prostu. Pamiętam takie małżeństwo z długim stażem małżeńskim. Pytam tego męża, tego pana, jak pan z żoną wytrzymał? On mówi, o, bardzo normalnie, bardzo ją kocham, ale dwa razy chciałem ją udusić. Czyli czuł do niej ogromną złość czy gniew. I on nie wykluczył miłości i gniewu. Więc można wybaczać, ale też gniewając się, w znaczeniu czuć gniew. I teraz wiele osób, kiedy przeciwstawia przebaczenie i gniew, to dla nich osiągnąć przebaczenie oznacza stłumić jakikolwiek odruch gniewu, oddalić każdą myśl zemsty. I w sumie tacy ludzie, tacy kapłani, jeśli tak mówią, czy ktokolwiek inny, czy rodzice, wychowawcy, to zachęcają do pościągnięcia każdego uczucia zwanego negatywnym. A nie ma uczuć negatywnych. Mamy zakodowane w myśleniu, że są uczucia złe i dobre. W znaczeniu negatywne, pozytywne. Nie ma takich uczuć. One są neutralne. Doświadczam różnych uczuć. Można powiedzieć przykrych, przyjemne, ja to powtarzam. Ale skąd w nas ten podział, że są dobre i złe? Na przykład, gdyby tak osoby, które tego nie wiedzą, zapytać, jakbyś podzielił uczucia, to tak podzielą. Na dobre i na złe. Mhm. Na negatywne, pozytywne. Dobre to miłość, radość, pokój, szczęście. A negatywne to lęk, gniew, złość, nienawiść, agresja, wściekłość, furia i tak dalej. Mamy w sobie takie myślenie. Ono jest błędne, ale z niego wynika ogrom problemów w życiu człowieka. W wychowaniu dzieci. Bo jeśli mamy taki podział, a dzieci czują gniew, złość, bunt, to będziemy w nich tłumić te uczucia. I już będą problemy na długie lata. I to można nawet nazwać przemocą psychiczną. Ja mogę wyrażać złość, gniew, ale dziecku nie wolno się złościć. On ma słuchać i bez dyskusji. Nie może powiedzieć, co myśli, co czuje, żeby to w ogóle wyraził. Nie pozwalamy na to dzieciom. Bo od razu to traktujemy jako pyskowanie. Jest to często problem w nas, głęboko gdzieś tam zakorzeniony. Prawdopodobnie to wynika z wychowania, z takiej naszej kultury i myślenia. Ja uważam, że jeśli uda się komuś z nas w pracy takie nad sobą rozpoznać, że są tylko uczucia przykre, przyjemne, nie ma dobrych, złych, negatywnych, pozytywnych i będziemy się uczyć doceniać każde uczucia i nimi kierować, świat będzie o wiele piękniejszy i nasze życie będzie głębsze, normalniejsze. To tak na razie może tyle.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
świat ludzkich uczuć.
Napisał do nas Tobiasz. Mówi się, że Bóg z każdej sytuacji potrafi wyprowadzić dobro i gdy spotyka nas coś złego, to tłumimy gniew, złość w ufności, że ta sytuacja sama przyniesie dobro. A słuchając księdza odnoszę wrażenie, że to jest nieprawidłowe. Z drugiej strony to mamy nadstawić drugi policzek, miłować nieprzyjaciół i modlić się za nich. Jak to wszystko pogodzić?
Pierwsza myśl, Bóg może z każdej sytuacji, tak samo z grzechu, dobro wyprowadzić, powiemy błogosławiona wina, pod warunkiem, że człowiek będzie otwarty na szukanie tego rozwiązania, które Pan Bóg może mu pokazać. Sam Bóg tego za nas nie uczyni. Druga sprawa, nadstawić policzek w rozumieniu żydowskim, takim semickim, bo to jest pewne wyrażenie, które trzeba właściwie rozumieć w kontekście. Nie znaczy to, że mam zawsze nadstawiać policzek, czyli dać się bić, poniżać, kopać, wyzywać i jeszcze się ładnie uśmiechać, że jest mi dobrze. I to jest dla miłości, nie wiem, mojej mamy, taty bądź Pana Boga. To ja się nabawię depresji, będę jakimś dewiantem albo chorą osobą, albo no po prostu będę zniszczony. To jest wbrew miłości do samego siebie. Ja też mam godność, też mam swoje granice, też mam jakąś wartość jako człowiek i jeśli ktoś pozwala sobie, by ktoś go poniżał, to znaczy, że godzi się na to, żeby deptać siebie jako dzieło Boga. To się również Bogu nie podoba. Więc miłość do samego siebie jest warunkiem miłości innych. I tutaj nadstawić policzek w myśleniu żydowskim, to znaczy znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Bo w innej sytuacji Jezusa bije żołnierz, policzkuje go. I Jezus go pyta, dlaczego mnie bijesz? Udowodnij mi, co zrobiłem nie tak. Co zrobiłem złego. Stawia granice w tym momencie. A więc nadstawić policzek, to znaczy znaleźć w danej sytuacji odpowiednie rozwiązanie, czyli dobre, najlepsze. Czyli szukać dobra, szukać pokoju. A to nie znaczy, że mam dać się bić filami. Być może, jeśli to posłuży dobru, nadstawię policzek. Dobra, możesz mnie wyzywać czy poniżać, bo wiem, że to będzie lepsze. Ale w innej sytuacji nie. Pytanie otwarte, bo to zależy od sytuacji.
My generalnie chyba mamy problem w ogóle z poradzeniem sobie z gniewem, chociażby dlatego, o czym ksiądz wcześniej wspomniał, że gniew jest wymieniany wśród grzechów, więc my to tak podchodzimy do tego na zasadzie, no przecież mamy nie grzeszyć, więc unikać gniewu.
Dokładnie, natomiast z jednej strony Kościół chciał w pewien sposób to nasze życie moralne uporządkować. Stąd pojawiło się sformułowanie 7 grzechów głównych. Tych grzechów jest o wiele więcej. Ale grzech trzeba rozumieć jako decyzję, która jest dobrowolna, świadoma rzeczy złej. I tych grzechów, o których tutaj mówimy, może być o wiele więcej. Natomiast jest gniew. Czyli teraz wyjaśniam to, czego nie dopowiedziałem wcześniej, że moralnej ocenie podlega to, co zrobię z uczuciami. I można mówić inaczej, że nawracanie się, zmiana mego postępowania, myślenia polega na uporządkowaniu nieuporządkowanych uczuć. Bo teraz, jeżeli we mnie się rodzą różne uczucia pod wpływem doświadczeń, człowiek nie decyduje o tym, co będzie czuł, na to nie ma wpływu, dlatego uczuć nie możemy oceniać, czy są dobre albo złe, ale mogę z nimi coś zrobić. Jeśli wiem, co czuję, przeżywam, jestem tego świadomy i nad tym pracuję, można mówić inaczej, wychowywanie uczuć. Mamy z tym najwięcej problemów. I większość ludzi się z tego właśnie spowiada. Z gniewu, z niecierpliwości, z nerwowości, wybuchowości i tak dalej. I pod wpływem tych wszystkich uczuć decydujemy. I to jest błąd. I właśnie z tych nieuporządkowanych uczuć, które są naszymi albo wrogami, bo z nimi walczymy, tłumimy je, albo im się poddajemy, to są nasi panowie, rodzą się nasze grzechy, nasze osobiste decyzje. Na ile one są dobrowolne i świadome, a na ile nie, to już trzeba indywidualnie to analizować. Ale niemniej jednak, według mnie, nasze grzechy rodzą się z nieuporządkowanych uczuć. Natomiast jest represja uczuć, tłumienie uczuć. Stąd jest ten schemat, takie uproszczenie. Gniew jest grzechem, koniec, kropka. I nie ma o czym rozmawiać. Czujesz gniew, masz go stłumić. Tylko jaki tego później będzie efekt w życiu osobistym albo zakodowane, że są dobre i złe uczucia, jest to nieprawdą, to jest iluzja, to nie ma takiej rzeczywistości, a my w takich kłamstwach żyjemy, które sobie albo wmówiliśmy, albo ktoś nam po prostu wmówił. Nie ma często komentarza, wyjaśnienia. I teraz, jeżeli my na przykład mamy ten podział na uczucia dobre, złe, negatywne, pozytywne, albo kiedy powiemy, że jeśli jest uczucie gniewu, to jest to złe i trzeba to stłumić w sobie, to w tym momencie ja nie mam możliwości wyjścia, bo to jest po prostu błędne koło. Bo niemożliwe jest udzielenie przebaczenia, jeśli nie zostało ono poprzedzone świadomością tego, że na przykład czuję w sobie wstyd. Mówiliśmy o tym wcześniej. Jeśli ja nie akceptuję wstydu, nie nazywam go konkretnie, to ja zamykam się na przebaczenie. A jeśli tłumię wstyd, to on się później ukrywa w różnej formie, w różnych maskach, mechanizmach i one później mną rządzą. Ja będę mówił sobie o przebaczeniu, ale ja będę działał zupełnie inaczej. Intelekt swoją drogą, a ciało, uczucia i decyzje zupełnie inną drogą, a powinna być harmonia. A nie jest. My temu się później dziwimy albo denerwuje, że wiem, jak powinno być, ale reaguje zupełnie inaczej, bo prawda jest zawarta w ciele i w uczuciach. Ciało i uczucia mówią prawdę o człowieku, nie nasz intelekt. My możemy okłamywać, mówiąc, jak uważam, jak myślę, jak mi się wydaje, nie? A powiedz, co z tobą się teraz dzieje, człowieku. Zobacz, jakie masz plamy na szyi, jak się denerwujesz, ręka ci się trzęsie, nie patrzysz w twarz, masz niespokojne ruchy. No, ciało wszystko mówi, co z tobą się dzieje, więc co tam w tobie jest? To jest prawda o tobie w tym momencie. Dlatego też, jak będziemy tłumić w sobie wstyd, który nas zamyka na przebaczenie w tym momencie, podobnie jeśli tłumimy w sobie gniew jako uczucie i chęć zemsty, jeśli nie uznajemy, nie akceptujemy gniewu, pragnienia zemsty pod pozorem chęci przebaczenia, to okłamujemy samych siebie. I stąd przebaczenie rodzi w nas społeczną obłudę tak naprawdę. Ja mówię, że wybaczam, ale w sercu kipi. Mogę się nauczyć ładnie uśmiechać. A będę wrakiem człowieka na przestrzeni lat, ponieważ tłumię te wszystkie uczucia, one wchodzą w moje ciało i będą je niszczyć. Będziemy też o tym mówić za chwilę. I tutaj, słuchajcie, nie chodzi o to, drodzy Państwo, żeby popierać czy żywić uraz. Popierać gniew. Nie w tym znaczeniu ja to mówię, bo zbyt często mylimy spontaniczne uczucie gniewu z urazem. Uczucie gniewu, emocja, gwałtowna reakcja na niesprawiedliwość. Przecież my często reagujemy gwałtownie na coś, co jest złe, niesprawiedliwe. I czy to jest chore, nienormalne? Nie. Normalne i zdrowe. Tylko teraz ta reakcja rodzi się w nas, tak przeżywamy i to jest normalne i ludzkie. Co z tym zrobić dalej z gniewem? Jak sobie z nim poradzić? Albo jak pomóc ludziom, którzy na przestrzeni lat 20, 30, 50 tłumili w sobie gniew? I tu jest wtedy bardzo poważny problem, jak im pomóc. Myślę, że to jest nie lada sztuka przełamać w nich, czy żeby oni sobie to mogli uświadomić jakoś, żeby mogli nauczyć się wyrażać swoje zdanie. Ile osób na przykład boi się mówić nie, sprzeciwić się. Dla wielu osób postawić się komuś, tak powiem kolokwialnie trochę, wyrazić swoje zdanie jest nie do przyjęcia. Na przykład niech żona powie jasno, co myśli mężowi. Mowy nie ma, to jest po prostu ogromny strach i lęk. Czyli to znaczy, że jak ona w sobie musi tłumić gniew, agresję, bunt, żal, ona tego nie wyraża, ona się boi. Boi się zranień, odrzucenia, krzywd. Weszła w taką rolę ofiary. I teraz jak jej pomóc, żeby ona się odbudowała? Żeby to nie był wrak kobiety. Bywa też odwrotnie. Temat oczywiście bardzo trudny. Bywa, że osoba silna osobowo niszczy ludzi słabszych psychicznie i to wykorzystuje kapitalnie do własnych celów. Ale to też nie znaczy, że musimy się poddać takim typom osobowości, którzy no, po prostu ranią ludzi i krzywdzą. Mylimy spontaniczne uczucie gniewu z urazem. Trzeba najpierw rozróżnić przejściowe uczucie gniewu i chęć odwetu od dobrowolnej, podtrzymywanej nienawiści lub urazu. Czym innym jest uczucie gniewu, chęć zemsty. Mówiliśmy sobie o tym, że nie będę się mścił, nie będę wchodził w zemstę, w odwet, bo to nie ma sensu, bo to rodzi kolejne zło. A czym innym jest podtrzymywanie nienawiści albo urazu. To już jest postawa, która pokazuje głębokie zakorzenienie. Wiele osób mówi tak, ja przebaczyłem, ale nie rozmawiamy ze sobą, unikamy się. Tam bardzo często jest właśnie uraz, głęboki uraz, i głęboka nienawiść. Jest niby cicho między nami, jest niby zgoda, nic się na zewnątrz nie dzieje, ale tak naprawdę na płaszczyźnie duchowej uczuć, tam jest gniew głęboki jako nienawiść i uraz. I chociaż gniew jest gwałtownym poruszeniem wewnętrznym, to zawiera on, mimo pozorów, elementy bardzo pozytywne. Dlaczego pozytywne? Ponieważ, jak mówiliśmy sobie, jest normalną reakcją na czyn niesprawiedliwości, jakimś poszukiwaniem autentyczności, jakimś wysiłkiem, by usunąć przeszkodę dla miłości drugiego. Natomiast uraz zagnieżdża się w sercu ludzkim jak rak, jak choroba. I ona opanowuje całego człowieka. Maskuje on głuchy, uporczywy gniew, który dopiero gdy jest zaspokojony, gdy obrażający jest ukarany albo upokorzony, znika na chwilę, żeby nie dać znać o sobie. Jeśli będzie odwet, będzie chwila zemsty, to ja się wtedy uspokajam. Czyli co z tego wynika? Że tłumiony gniew rodzi w człowieku głęboki uraz. Żeby uniknąć takich postaw urazu, nienawiści, trzeba byłoby się uczyć kierować uczuciem gniewu, wyrażać go. Czyli wychowywanie uczuć. Moralnej ocenie podlega to, co zrobię z uczuciami. One są zawsze subiektywne i trzeba umieć je nazywać i weryfikować tym, co jest na zewnątrz, obiektywizować. Najprościej mówiąc, rozmawiać. Rozmawiać z osobami zaufanymi, z mężem, z żoną. Dużo rozmawiać o sobie. Jest to, uważam, że taki fundament. Mówić o swoich uczuciach, co czuję, przeżywam. W naszych rodzinach tego nie ma. Jest tego wręcz bardzo mało. Ani mąż, żona z sobą nie rozmawiają o sobie, a już tym bardziej rodzice z dziećmi. Ewentualnie mama może bardziej, chwilami tata. Albo są nieobecni rodzice, więc jest to dramat naszych dzisiejszych społeczeństw, rodzin, tak uważam. Dramat, może to mocno mówię, ale chyba dramat, bo jak się spotyka człowiek z ludźmi młodymi, jak oni są pogubieni, nie wiedzą, czego chcą, nie wiedzą, kim są, nie wiedzą, co robić w własnym życiu, nie widzą sensu życia, nie potrafią ponazywać, co w nich jest, jakie mają talenty, zdolności. Pozytywnie mówić o sobie, no to wszystko też czegoś wynika. Pochodzą z jakichś przecież rodzin, ktoś ich wychowywał. To nie były jakieś samotne osoby na bezludnej wyspie. Mają mamę i tatę. Ktoś ich kształtuje, jakieś wzorce, postawy. No to dlaczego tak się dzieje? Oczywiście mówimy o rodzinie, do tego dochodzi społeczeństwo, kultura i różne bodźce zewnętrzne. I teraz to tak na marginesie. Uraz, mówimy, że się zagnieżdża w sercu człowieka jak rak. I teraz jak on może przyjąć formę? Jeżeli człowiek tłumi w sobie uraz, taką głęboką nienawiść, a na zewnątrz mówi, że jest wszystko w porządku, to bardzo często ten uraz się ujawnia w różnych sytuacjach pod postacią sarkazmu, głębokiej nienawiści, lekceważenia, systematycznej wrogości, potępiającej krytyki albo agresywnej bierności, która zabija w kontaktach wszelką możliwą radość albo ironia. Są takie osoby, które potrafią być bardzo cyniczni, ironiczni i to bardzo boli. Gdy nas w jakiś sposób atakują, to jest takie wbijanie szpilek noża w plecy. To się czuje gdzieś tam ryzyki. Skąd ludzie mają w sobie tyle zjadliwości? Tam są prawdopodobnie tłumiony uraz i nienawiść. Bardzo głębokie rzeczy. I tak długo, jak nie chcemy uznać swego gniewu i wyciągnąć z niego możliwie jak najwięcej korzyści, rodzi się niebezpieczeństwo, że będzie on nas zalegać i będzie przemieniać się w nas, w uraz i nienawiść. Na razie może przerwiemy z jakąś piosenką, a powiemy sobie później o tym, co rodzi się w człowieku, jakie są szkodliwe następstwa tłumionego gniewu.
cry for me till the night she opened up my heart and set it free.
Wracamy do rozmowy. Wspomniał ksiądz o tym szkodliwych następstwach tłumionego gniewu. Ten gniew gdzieś tam czasem zalega w nas nawet latami. Tak wiele rodzin jest na przykład podzielonych. Ten gniew nie maleje, tylko czasem nawet urasta do niebotycznych rozmiarów. Więc jakie skutki przynosi nam gniew?
Szkodliwe. Jakie skutki szkodliwe? I często są to następstwa urazu, nienawiści. Temu się warto przyjrzeć, czy nie ma we mnie urazu, nienawiści. I teraz, gdy tłumimy swój gniew, to pogrążamy się w stanie bez nadziei wyjścia z tego. Znaczy, takie trudne zdanie do przyjęcia. Jeśli człowiek tłumi swój gniew, to zamyka się na rozwój. Gdy uczucie jest wypierane, ponieważ zostało osądzone przez ludzi jako nie do przyjęcia, to możemy się spodziewać, że prędzej czy później ono się pojawi w formie dewiacji, pewnych zaburzeń. Bo nie można stłumić energii uczuciowej. Ona zawsze w jakiś sposób da znać o sobie. Ona się ujawni w sposób taki zmistyfikowany. I teraz zachęcam, żeby się przyjrzeć takim emocjonalnym dewiacjom, nazywanymi uczuciami upozorowanymi, które powodują patologiczne tłumienie agresji. Co to może być? Na przykład, tłumiony gniew może się przenieść i zaatakować niewinne istoty, na przykład ludzi, ale też zwierzęta albo przedmioty. Kto z nas nie widział kiedyś kogoś kopiącego rzecz lub nawet zwierzę, by wyładować swój gniew? Możemy tak taką sytuację zobaczyć. To też dobrze widać w szkole. Jak małe dzieci są często bardzo agresywne i biją inne dzieci albo kopią przedmioty bądź zwierzęta. Dlaczego tak się dzieje? Bo tego gniewu musiały doświadczyć od innych. Prawdopodobnie od rodziców albo rówieśników, więc robią to samo. Odnajdujemy podobne reakcje w stosunku do osób. Utrzymywano nie bez racji, że mąż, to tak dla przykładu, który bije swoją żonę, rozpaczliwie usiłuje uwolnić się od obrazu swej matki. Kiedyś widziałam dziecko, to powtarzam w tym momencie, które po skrzyczeniu przez matkę uderzyło w policzek młodszego brata. Pierwsza sprawa. Uczucia upozorowane z powodu tłumionego gniewu. Rodzą się dewiacje. Tłumiony gniew może się przenieść i zaatakować niewinne istoty, ludzi, zwierzęta, przedmioty. Czy u nas tak nie jest? Czy my tak nie reagujemy w gniewie? Atakując siebie, ludzi albo rzeczy. Druga sprawa. Może też się tak zdarzyć, że niekontrolowane zrywy przemocy mają swe pochodzenie w nagromadzeniu się małych, tłumionych złości. Pewien kapłan mówi o tym. Jeden z jego penitentów, który demonstrował mrożący uśmiech, dziwnie to brzmi, mrożący uśmiech, konsultował się właśnie z nim dla nauczenia się poskramiania swych okresowych wybuchów słownej agresji. Jego szef zagroził mu, że go zwolni, a żona, że wystąpi o rozwód. Ksiądz mu odmówił pomocy w poskramianiu gniewu, bo nie chciał przegrać jak jego inny kierownik duchowy, który wszystkiego próbował, by dopomóc mu, aby się nie złościł. Ten ksiądz mówi tak: zdecydowałem raczej pomóc mu w przyswojeniu swego gniewu i prosiłem go, by nie tłumił złości, lecz pozwolił jej wzbierać, by ją rozpoznawał w swych typowych napięciach cielesnych, by ją zaakceptował i znalazł dla niej ujście do przyjęcia, jak uprawianie sportu, rąbanie drewna i inne energiczne ćwiczenia. A więc tutaj powtórzmy sobie, że jeśli się gniew w nas gromadzi i go w sobie tłumimy, to może on przebrać postać przemocy. Nagromadzone różne złości, które mogą być w nas przez lata tłumione, to potem mamy ogromne problemy w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, na przykład w rodzinie, w małżeństwie czy w pracy. A ten kapłan, bardzo mądry człowiek, który to rozumiał, chciał nauczyć tego człowieka, który sobie nie radził z gniewem, by umiał kierować gniewem, by go akceptował i wyrażał, by sobie pozwolił na złość. Ale też w pozytywnej formie. Rąbanie drzewa, sport, ćwiczenia jakieś energiczne i tak dalej. Trzecia sprawa. Jednym z takich najbardziej pospolitych skutków wypierania gniewu jest tendencja do przypisywania innym własnej irytacji. Ponieważ coś mnie irytuje złości, nie powiem o tym, że mnie to denerwuje złości, tylko innym zarzucę coś, z czym ja mam problem. Taka osoba, która sobie nie uświadamia własnego gniewu, ma skłonność do upatrywania go w innych. I to dlatego, że czuje się zagrożona zdemaskowaniem własnego gniewu, który przypisuje innym. Taki może przykład. Pewna kobieta o dużej kulturze i dużym wyrobieniu duchowym napisała do księdza, żeby podzielić się niepokojem wywołanym samobójstwem syna. Opowiedziała, jak szybko przebaczyła mu cierpienie i ból spowodowane jego śmiercią. Nie mogła jednak pozbyć się myśli, że Bóg może nie przebaczyć jej synowi tak karygodnego czynu. Ksiądz uważał, że nie była w stanie przyjąć gniewu odczuwanego wobec syna i przyniosła go na osobę Boga. I to, co księdza przekonało o słuszności jego hipotezy, to to, że jej niepokoje i zwątpienia nadal ją dręczyły, mimo wysiłków kapłanów, aby zapewnić ją o dobroci i miłosierdziu Bożym. I tak, jak jej odpisał ten ksiądz w liście: Szanowna Pani, nie śmiałem nigdy wątpić w autentyczność Pani chęci przebaczenia synowi. Niech mi jednak będzie wolno wyrazić zdziwienie małą ilością czasu, który poświęciła Pani na zagojenie bólu, zanim udzieliła Pani przebaczenia. Czy Pani sądzi, że smutek był dość dojrzały, a wielka rana wystarczająco zabliźniona, by móc uważać, że mu Pani naprawdę przebaczyła? Moje doświadczenie z osobami pogrążonymi w żałobie przez samobójstwo kogoś bliskiego pozwala mi twierdzić, że pozostający przy życiu potrzebują dużo czasu, by pozwolić swym uczuciom gniewu i winy wyrazić się i przekształcić. Odniosłaby Pani korzyść, wsłuchując się w swoje emocje. W ten sposób mogłaby Pani przyjąć te z nich, które jeszcze nie znalazły wystarczającej ekspresji. Jakiś czas później otrzymałem list, którym pisała, że trafnie widziałem jej przypadek i że znalazła sobie dobrą doradczynię, pomagającą jej przyjąć uczucia gniewu i winy. Czyli wypieranie gniewu może ujawniać się w tym, że innym przypisuje własny gniew, czy własną irytację, własny problem. Czwarta sprawa. Inną taką dewiacją gniewu, polegającą na zwróceniu się przeciwko sobie samemu, która się może zdarzyć u ludzi spętanych głównie zakazami wobec gniewu, czy wobec złości, to postawa samoukarania. Samo oskarżania się, dopóki nie staną się ofiarami nerwowej depresji. Czyli osoba, która czuje w sobie gniew, a ma zakodowane, gniew jest złem, więc skoro ja czuję gniew, jestem zły. A skoro jestem zły, trzeba to wyeliminować. Czyli trzeba siebie ukarać. Bo skoro jestem zły, to trzeba siebie karać. Trzeba jakoś wynagrodzić, nie wiem, Bogu, sobie, ludziom, to, że jestem zły, bo czuję gniew. Błędne koło. Z tego nie ma po prostu wyjścia. Pierwsze założenie. Uczucie gniewu jest złe. I mamy życie na amen zniszczone. Albo chociaż część tego życia, może tak. Wiele osób tak ma. Też taki może przykład, który będzie to bardziej obrazował. Jeden z takich podopiecznych pewnego kapłana, młody człowiek, do którego bardzo się przywiązała pewna kobieta, popełnił samobójstwo. Ona sobie gorzko wyrzucała, że była nieobecna tego dnia, gdy dzwonił do niej o pomoc. Od tamtego czasu żyła myślą, że była w dużej mierze odpowiedzialna za samobójstwo tego człowieka. Oskarżała siebie m.in. o obstawianie przy myśli, że być może samobójstwo było dla podopiecznego jedynym wyjściem z jego problemów. Po wysłuchaniu jej niepokojów kapłan sugerował, by wyobraziła sobie swego podopiecznego, który siedzi naprzeciw niej i by mu powtórzyła: czuję się winna twej śmierci. Potem proponował jej zastąpienie tego zdania następującym: mam do ciebie żal, że zadałeś sobie śmierć mimo całej pomocy, której ci udzieliłam. I po długich wahaniach zdecydowała się powiedzieć, więc samobójcy, no oczywiście to jest pewna gra, psychodrama, o swym rozczarowaniu i gniewie, a jej uczucia rozczarowania i gniewu nasiliły się w miarę, jak je wyrażała. A następnie, uznając i akceptując własną bezsilność, w przeszkodzeniu mu w samobójstwie zalała się łzami. I właśnie zaakceptowała te ograniczenia. Dopiero wtedy zaczęła sobie wyobrażać, czy wybaczać, że uważała siebie za dość silną, by ocalić wbrew niemu tego człowieka. Więc wybaczyć sobie. Wiele osób sobie nie wybacza, albo przeciwko sobie kieruje gniew, złość, gniew, żal, bunt i stąd siebie niszczą. Piąta forma takiej dewiacji, kiedy tłumimy w sobie gniew. Tłumiony gniew może przebrać jeszcze inne maski, jak nagana, zaczepna krytyka, zimny cynizm, albo oskarżająca wrogość lub takie dąsy. Te postawy raczej pokazują tłumiony gniew. Wszystkie te przejawy ukrywanego gniewu należą do kategorii uczuć pozorowanych. One się charakteryzują niewyczerpanym, powtarzającym się występowaniem. Mówimy chwilami o takich osobach. Ona się ciągle dąsa. Coś jej zawsze nie pasuje. Albo on. Albo zawsze krytykuje. Nie może normalnie się powiedzieć czymś pozytywnym, tylko zawsze krytykuje. Kto by co nie powiedział, to zawsze musi skrytykować. Dlaczego? Nie? Albo taki zaczepny, prowokacyjny. Albo ciągle nagana. Zawsze poucza i zawsze wytyka błędy. Nie powie nic dobrego o tym człowieku albo o dziecku. No, koszmar. Prawdopodobnie ten człowiek, ten ojciec czy ta mama, żyją właśnie w takim tłumionym gniewie. Albo zimny cynizm. Albo taki oskarżyciel. I teraz w przeciwieństwie do tych uczuć autentycznych, które same się eliminują, gdy tylko je wyrazimy, te tłumione uczucia, a szczególnie gniew, które na zewnątrz mają te postacie, o których mówiłem wcześniej, będą ciągle się powtarzać. No po prostu błędne koło. Jakby nie ma z tego wyjścia. I ktoś na przykład widzi tą swoją postawę niewłaściwą i się męczy z tym i pyta: proszę księdza, dlaczego ja ciągle taki sam jestem? Ciągle narzekam, ciągle jątrzę, ciągle krytykuję, ciągle pouczam, strofuję. Te moje biedne dzieci to po prostu, no jestem dla nich tyranem. One bardzo cierpią i nie umiem z tego wyjść. Trzeba byłoby prawdopodobnie pytać o jego gniew tłumiony. Skąd on ma ten gniew? Taką tłumioną, nie wiem, wrogość, nienawiść, uraz. Z czego to wynika? Że on to na dzieci na przykład przerzuca. Może tak być. Albo bywa, że szef na pracowników. Wszędzie węszy podstęp. Nikomu nie ufa. Każdy pracownik jest podejrzanym. Więc zakładamy czarne teczki. Albo błędne koło. Nie? Wszędzie wróg. Jest też tutaj ważną rzeczą, żeby umieć przełamać te postawy, które są takie trudne, bo wtedy następuje oczyszczenie. Całkiem inaczej ma się z uczuciami, które wyrażamy wprost. kiedy mówimy o sobie, że tak czuję, tak przeżywam, wtedy uwalniamy się od takich tych pozorowanych uczuć, tych masek, tego cynizmu, tej krytyki, tej nagany. Kiedy mówię wprost, boli mnie to i to, przeżywam to i to. A po co tak cynicznie to wyrażać? Gdzieś tam, często jak dostajemy jakieś informacje, czy ktoś nam mówi coś, to mówi w taki sposób zawoalowany. Nie powie wprost, że boli mnie to i to, przeżywam to i to, jest mi przykro. Ma prawo tak się czuć. Nie znaczy to, że ta osoba jest winna temu, co on czuje. To też może być. A to, że on to wyraża, mówi o sobie, nie atakuje. A niekiedy mówi się w taki sposób, że w podtekście brzmi, ty jesteś winny za to, co ja przeżywam. Czyli atak. I tam jest często gniew. Jakiś gniew tłumiony, niewyrażany. I teraz coś ciekawe, że jeżeli wyrażamy swoje uczucia, jakie w nas są, mówimy o nich, to dzięki temu robimy miejsce we własnym wnętrzu na nowe uczucia. I to jest fajne, to mi się bardzo podoba. Że wyrażając uczucia, mówiąc o sobie, ja się zmieniam. Bo wtedy je uwalniam, a na ich miejsce, tak może trochę w cudzysłowie, wchodzą nowe uczucia, zupełnie inne. Pokoju, radości, uspokojenia, satysfakcji, współczucia, głęboki oddech, ulga, katarzis, oczyszczenie. Choćby to. Jeszcze może inna rzecz. Co dzieje się z nami, kiedy tłumimy gniew? Jakie są inne dewiacje? Tajony gniew może stać się przyczyną licznych chorób psychosomatycznych z powodu dużego wydatku energii i stresu, które po nim następują. Czyli one wywołują takie uczucia tłumionego gniewu, niezdrowy stres. On jest często u podstaw najróżnorodniejszych dolegliwości cielesnych. Bracia Lin, między innymi, kiedy opisują w uzdrowieniu wspomnień wyniki badań, co dzieje się z człowiekiem, który tłumi w sobie gniew, to na podstawie też badań lekarzy, doktora Floyda Ringa, którzy studiowali liczne choroby spowodowane przez niezręczne postępowanie czy tłumienie gniewu, to oni utrzymują, między innymi, że nadmierny przejaw gniewu albo tłumiony gniew w nas na przestrzeni lat powodują choroby takie jak między innymi niezdrożność tętnic, zwyrodniające zapalenie stawów, obrzodzenia układu trawienia. Z drugiej strony takie osoby mogą tłumić swój strach, gniew i są one podatne na choroby skóry, gościec, żółtotwórcze zapalenie okrężnicy. Tacy ludzie z powodu nadmiernej kontroli samych siebie nie śmią nigdy wyrazić swego gniewu i lęku, nawet gdy są tego świadomi, albo ryzykują cierpienie na astmę, cukrzycę, nadciśnienie i migreny. Wykaz tych chorób pokazuje, że obraz przyszłości nie wygląda zbyt obiecująco. Wiadomo, że ponuro. I medycyna i specjaliści pokazują, że wiele naszych chorób wynika właśnie z tego tak zwanego stresu, ale tak naprawdę pod tym się kryje często właśnie tłumiony gniew, tłumione urazy, tłumiona nienawiść, nieumiejętność pokierowania tym wszystkim, wydobycia tego z siebie i podzielenia się. Na razie może tyle.
I za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy.
You are.
świat ludzkich uczuć.
No i tak przyszedł troszeczkę czas już na pewne podsumowanie, bo szkodliwe następstwa tłumionego gniewu bywają bardzo różne. To jak ksiądz powiedział, może on przybierać bardzo różne skutki w nas.
Formy. Postacie, tak. A skutki są straszne, bo to przede wszystkim niszczymy sobie zdrowie. Są skutki różnych chorób. Wielu lekarzy mówi, że wie pan, gdyby nie pana stres, to pan byłby zdrowy, ale że pan żyje w stresie, to pan jest chory. Takie ogólne stwierdzenie, ale gdyby tak wniknąć w ten stres i poszukać przyczyn i podłoża też uczuciowego, no to okaże się, że z wielu wydarzeń rodzi się w nas gniew i my sobie z nim nie poradzimy. Nie umiemy sobie z nim poradzić, nie wiemy, jak nim pokierować. Tak trochę jakby kończąc te nasze dzisiejsze rozważania, zachęcam może tak kilkoma uwagami, jak sobie radzić z zemstą, bo w nas często rodzi się taka zemsta, tłumiony gniew może przybrać chęć zemsty. Jak się zachować, jak sobie radzić z zemstą? Są osoby, które miały nadzieję na odegnanie myśli o zemście poprzez stawianie im czoła. Są takie osoby, które walczą na przykład z chęcią zemsty, z gniewem, nienawiścią, głębokim, mocnym żalem. Był to oczywiście nadaremny trud, bo im bardziej chciały je odeprzeć, tym bardziej się one pojawiały w obsesyjny sposób. I żeby się przekonać o tym, że nie ma sensu walczyć z uczuciami tego typu też, to na przykład teraz Państwo, którzy nas słuchacie, dla przykładu, postarajcie się, spróbujcie nie myśleć teraz o czerwonym kolorze. Wiadomo, że wszyscy pomyślą.
No właśnie.
Dlatego, że wyobraźnia i negacja, bo tu jest słowo nie myśl o czerwonym kolorze, powoduje, że my będziemy myśleć o czerwonym
właśnie
kolorze.
Właśnie zwracamy na ten kolor uwagę.
Oczywiście, bo nie da się inaczej, bo jest taki komunikat. Więc jeśli mówię, nie będę się mścił, stłumię w sobie zemstę, nie będzie we mnie zemsty, chęci i tak dalej. Jeśli mówię nie, to wszystko wraca jeszcze większą siłą. Więc jeśli bym chciał na przykład powiedzieć, żebyście nie myśleli o czerwonym kolorze, to bym powiedział, pomyślcie o białym. Odwrócić uwagę. Nie? Na przykład. I ta sytuacja, co nam tłumaczy. Wyobraźnia nie może począć nieczerwieni, tylko czerwień. Tak samo jest z myślami o zemście. Będą one ci się narzucały tym bardziej intensywnie, im bardziej będziesz próbował je wyrzucić. I lepiej spokojnie pozwolić im przychodzić i toczyć się jak w filmie w nas. I jak tylko to zrobisz, jak sobie przyswoisz te wyobrażenia, wydadzą ci się one wtedy bardziej błahe, czy będziesz spokojniejszy. Nie pozostanie ci nic innego, jak nie nadawać im dalszego biegu. To znaczy, pozwolić sobie na to, co czuję, pozwolić sobie, żeby to wyrazić. To nie znaczy, że zgadzam się na zemstę i podejmę decyzję, że tak jak mówię mi uczucie, tak wykonam, tak zrobię. Wtedy będą grzechy. Stąd najpierw uczyć się nazywać, co czuję, przeżywam, akceptować, co czuję, przeżywam, wyrażać, mówić, pozwolić tym wszystkim falom uczuć przeze mnie przepływać, a dopiero później decydować. Temat bardzo trudny. Nie podejmować decyzji w chwilach silnych uczuć, gniewu, złości, buntu, agresji. Najpierw zmierzyć się z tym, co czuję, przeżywam, dopiero później decydować. To wymaga od nas wielkiego wysiłku wychowywania uczuć. I to jest też praca nad sobą. A nawet nie wiem, czy to nie jest istota pracy nad sobą. My mówimy często o grzechach, ale często nasze grzechy z czegoś wynikają. Natomiast nie ma często analizy, dlaczego grzeszę i z czego to wynika. Mam takie grzechy i kropka, temat załatwiony. Panu Bogu oddaję, Pan Bóg to uzdrawia i jest wszystko dobrze. To takie czarno-białe i takie wielkie uproszczenie. Myślę, że problem jest wiele bardziej złożony i właśnie nie taki prosty. A na przyszłość, jeszcze może tak tylko powiem, że powiemy sobie o korzystnych stronach gniewu, pozytywnych, czego gniew może nas nauczyć. I to jest ważniejsze w tym momencie niż to pierwsze, ale musieliśmy jakby i jedną stronę scharakteryzować gniewu, utarte schematy na jego temat, które są w nas, ale też i powiedzieć pozytywnie o gniewie, ale to już następnym razem.
I zapraszamy Państwa na kolejną audycję. Będziemy mówić o przebaczeniu dalej. Zapraszamy również jutro do słuchania Katolickiego Radia Podlasie. Zapraszamy także do Białej Podlaskiej. Przez cały tydzień mówimy Państwu o tym, że w Białej Podlaskiej w najbliższą niedzielę odbędzie się festyn Radia Podlasie, rodzinny festyn. Zapraszamy całymi rodzinami. Będzie dużo atrakcji na Państwa czekało. Biała Podlaska, Plac Wolności od godziny 14. Tam będziemy również nadawać ze studia plenerowego. Będzie nam miło spotkać się z Państwem właśnie w Białej Podlaskiej. Tomasz Goska program realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Anna Kaszczyc. A moim Państwa gościem był ksiądz Robert Staszuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. The light is fading in the park. It's alright. I'll walk with you until it's dark. Forever, if you could only make a sign, if you could only say you're mine, if there was one word you could say.
Change your mind. If there was one word you could say.